Małgorzata Dudzic-Biskupska, Marek Sternalski, Tomasz Lipiński, Beata Urbańska, Bartosz Zawieja. I aha, przepraszam, zapomniałem o tym, że pan poseł Szymon Szynkowski Welsenk chciał zabrać głos w punkcie komunikaty, w związku z tym panu posłowi jeszcze w ramach punktu komunikaty oddaję głos. A to chociaż SMS-a mi wyślij.
Dziękuję panu przewodniczącemu, panie i panowie radni, koleżanki i koledzy. 4 marca z okazji 25-lecia Związku Miast Polskich 25 polskich miast otrzymało srebrne laury doceniające ich rozwój i znaczenie na przestrzeni ostatnich 25 lat. Każde miasto z osobna zostało w ten sposób wyróżnione. Było wśród tych miast 7 miast wojewódzkich, trochę ośrodków mniejszych, wśród nich Poznań. Wobec nieobecności na uroczystościach prezydenta miasta w imieniu miasta odebrałem laur przyznany Poznaniowi, podkreślając, że jest to uhonorowanie pracy i zaangażowania wszystkich mieszkańców miasta. Podziękowałem również byłemu prezydentowi miasta obecnemu na sali za jego pracę na rzecz miasta. Przekazując dzisiaj ten laur i korzystając z obecności na sesji Stołecznego Miasta Poznania, chciałbym życzyć nam wszystkim tego, by Poznań był za następne 25 lat nie tylko jednym z 25, ale prawdziwym liderem ogólnopolskiego rozwoju, miastem dumnym ze swojej historii, dynamicznie powstających nowych inwestycji, by był miastem o odbudowanym potencjale demograficznym, by był wreszcie miastem budowania wspólnoty i troski o wszystkich mieszkańców. Ten laur chciałem przekazać dla państwa wszystkich, ale też państwa jako reprezentantów mieszkańców miasta Poznania na ręce pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza.
Dziękuję panu posłowi serdecznie i za to przekazanie, i za to, że był i odebrał w imieniu miasta Poznania ten laur. Warto przypomnieć, że Związek Miast Polski powinien być bliski sercu poznańskiego samorządu i poznańskich poznaniaków, bowiem Związek Miast Polski został założony przed wojną, na początku dziejów Rzeczpospolitej, po zaborach, z inicjatywy pana prezydenta Jarogniewa Drwęskiego, a po przerwie powojennej został odtworzony, reaktywowany z inicjatywy kolejnego prezydenta Poznania, pana Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, i od tego czasu do dzisiaj siedziba Związku Miast Polskich jest w Poznaniu. Dziękuję serdecznie. A teraz rzeczywiście przystępujemy do punktu oświadczenia. Jeszcze raz powtórzę. Oświadczenia chcą wygłosić państwo radni: Małgorzata Dudzic-Biskupska, Marek Sternalski, Tomasz Lipiński, Beata Urbańska, Bartosz Zawieja, Jan Sulanowski, Adam Pawlik. I w tej kolejności proszę państwa o zabieranie głosów. Stamtąd albo z miejsca, jak państwu wygodniej. Pierwsza pani Małgorzata Dudzic-Biskupska. Bardzo proszę.
Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Moje oświadczenie będzie krótkie i będzie miało bardziej formę może ponaglenia i prośby. W ostatnim czasie przez media przewijało się trochę tematów dotyczących transportu, na przykład mocno dyskutowana sprawa ulicy Grunwaldzkiej, czy też kwestia tramwaju na ulicę Falistą. Ja chciałabym w tym miejscu przypomnieć panom prezydentom inną inwestycję, o której dawno nic nie słychać. Tramwaj na Naramowice. To była jedna z kluczowych obietnic w kampanii wyborczej. Mieszkańcy Poznania obdarzyli obecnego prezydenta ogromnym kredytem zaufania, między innymi dlatego, że zobowiązał się do wybudowania tramwaju na Naramowice. Mieszkańcy tej części miasta są mocno zaniepokojeni, ponieważ nie wiedzą, na jakim etapie jest realizacja tej obietnicy, a dodatkowo otrzymali informację, że miasto wybuduje w tej części nowe mieszkania komunalne, co oznacza, że kolejni mieszkańcy będą korzystać z infrastruktury drogowej. Rozgoryczanie mieszkańców poruszających się ulicą Naramowicką jest na tyle duże, że niejednokrotnie słyszałam, iż Rada Miasta powinna wstrzymać inwestycję komunalną, bo ulicą Naramowicką już w tej chwili nie da się jeździć. Pewnie po wygłoszeniu mojego oświadczenia usłyszę, że gdyby mieszkańcy przesiedli się na alternatywne formy transportu, na przykład autobus lub rower, to korki byłyby mniejsze. No cóż, autobus stoi w tych samych korkach co samochody i niejednokrotnie przejechanie odległości dwóch przystanków zajmuje 30 minut. Nie pomoże tutaj również zamknięcie jednego pasa ruchu dla samochodów i wydzielenie odrębnego pasa dla autobusów lub ścieżki rowerowej, gdyż ulica Naramowicka ma po jednej nitce w każdym kierunku. Wszyscy wiemy, że miastu zależy na tym, aby mieszkańcy nie wyprowadzali się z miasta. Przy planach rozwoju szybkiej kolei metropolitarnej może okazać się, że dojazd z miejscowości oddalonej od centrum Poznania o 20 km będzie szybszy niż przejazd 7 km ulicą Naramowicką. Brak rozwoju infrastruktury transportowej nie sprzyja zatrzymywaniu mieszkańców w granicach miasta. Dlatego w imieniu mieszkańców bardzo proszę o bieżące informowanie o stopniu realizacji tej ważnej inwestycji oraz o realizację jej z zachowaniem najwyższego priorytetu, tym bardziej, że jest ona zgodna z polityką transportową miasta. I tak w nawiązaniu, panie prezydencie, chyba polityka transportowa to nam się już skończyła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Marek Sternalski.
Panowie prezydenci, szanowni państwo radni, szanowni państwo, chciałbym parę słów powiedzieć o kwestiach transportowych, bo to jest bardzo ważna sprawa dla Platformy Obywatelskiej, ale chcemy mówić o rzeczach poważnych, bo to jest klucz do rozwoju miasta. Być może niektórzy zdziwią się moją deklaracją, ale zgadzam się z prezydentem Jaśkowiakiem, że w Poznaniu po ulicach powinno jeździć zdecydowanie mniej samochodu i należy robić wszystko, aby poznaniacy przesiedli się do komunikacji publicznej. W takim kierunku rozwijają się nowoczesne miasta na świecie i nie ma żadnych argumentów za tym, aby bronić obecnego stanu rzeczy. Ale żeby tak się stało, trzeba ludzi zachęcać, a nie karać. I tutaj dochodzimy do miejsca, w którym nasze poparcie dla zrównoważonego transportu w Poznaniu wymaga przeciwstawienia się fatalnym rozwiązaniom lansowanym przez część działaczy ruchów miejskich. Mamy wrażenie, że dyskusja o zwężeniu Grunwaldzkiej, Garbar, pomysły tramwaju na Falistą są manifestem ideologicznym, a nie realnym planem poprawy sytuacji komunikacyjnej w Poznaniu. Jak można mówić o tramwaju na Falistą, gdzie z jednej strony mamy tramwaj na Rondzie Żegrze, a z drugiej tramwaj przy ulicy Starołęckiej? Proszę mi powiedzieć, ile osób zamieszkuje dzisiaj ulicę Falistą. Jeśli ktoś chce realnie zmniejszyć ruch samochodowy, powinien wybrać inny projekt, czyli tramwaj na Folwarczną, gdzie kilka tysięcy mieszkańców tej dzielnicy uzyskałoby dostęp do transportu publicznego i mogłoby pozostawić samochód przed domem. Idźmy dalej. Tramwaj Zawady, Główna, Dworzec Wschodni. Jak wygląda determinacja zarządzających komunikacją przy realizacji tego projektu, którego realizacja w znacznym stopniu ograniczyłaby ruch samochodowy do Ronda Śródka i do centrum? Przecież tam realizowane są teraz nowe inwestycje mieszkaniowe. Czy chcemy zmusić tych ludzi do poruszania się po mieście samochodami? Jak na razie niestety wydaje się, że tak. Przykład? Proszę bardzo, to kilka zdań z mojej ostatniej rozmowy z Radą Osiedla Główna. Przebudowa ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej doprowadziły do niekorzystnych dla mieszkańców zmian w kursowaniu autobusów. Mieszkańcy, widząc utrudnienia w ruchu spowodowane remontem, chcieliby korzystać z usług komunikacji miejskiej, ale im się na to nie pozwala, niekorzystnie zmieniając trasę autobusów. Zarząd Transportu Miejskiego, pomimo wniosków ze strony Rady Osiedla, nie poczynił starań mających na celu przywrócenie dawnych tras autobusów numer 320 i 321. Po interwencji Rady z dniem 1 marca wprowadzono kursowanie linii numer 70 i tu uwaga, pomiędzy godziną 6 a 17.30, a później już nie. Zwiększa się liczba mieszkańców osiedla. Niebawem powstaną nowe bloki przy ulicy Smolnej, Gnieźnieńskiej, Wiejskiej oraz Bałtyckiej. Ale infrastruktura, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, połączenia komunikacyjne z resztą miasta nie ma tych rzeczy. Problem aut parkujących na nowo wyremontowanych chodnikach. Pomimo interwencji Rady Osiedla oraz pozytywnej opinii miejskiego inżyniera ruchu nie wprowadzono na ulicy Harcerskiej i Głównej znaku postoju. Gdzie tutaj są preferencje dla transportu publicznego, ruchu pieszych i rowerzystów? Idziemy dalej. Radni od lat wskazują, że jednym z ważniejszych zadań zmieniających sytuację komunikacji publicznej byłoby zbudowanie tramwaju na osiedle Kopernika, gdzie mieszka 12 tysięcy mieszkańców. Czy determinacja w realizacji tego pomysłu jest równa niespotykanej walce o zwężenie ulicy Grunwaldzkiej? A co z tramwajem na Naramowice, o którym mówiła pani radna Biskupska? Kiedy wbijemy tam pierwszą łopatę? Czy na pewno patrząc na stan zaawansowania prac będzie to rok 2018? Czy tracenie energii na drobne, mało ważne z punktu widzenia komunikacji w mieście sprawy jest usprawiedliwione, gdy tak szybko rozwijająca się dzielnica skazuje swoich mieszkańców na korzystanie z samochodów? Czy warto robić na złość kierowcom w czasie, gdy decydować trzeba o inwestycji wartej 600 milionów złotych? A może czas poświęcony na audyty i demonstracje rowerowe lepiej poświęcić na wspólną pracę ponad podziałami politycznymi w sprawie obwodnicy kolejowej? Takie proste pytanie, czy zwężenie Grunwaldzkiej i buspas na Promienistej pomogą Poznaniowi, jeśli jednocześnie miasto zbuduje setki mieszkań na Naramowicach, a infrastruktura komunikacyjna pozostanie przez następne lata na takim samym poziomie? Idziemy w inne miejsce Poznania. Solna Niepodległości. Czy ktoś zarządzający komunikacją zauważył, jak się zmieniła sytuacja w okolicy? Wydział Prawa, Urząd Marszałkowski, Sąd, Prokuratura, Szkoła Muzyczna. Łatwiej dojechać samochodem czy tramwajem? Ile dzielnic połączonych jest z tym miejscem bezpośrednimi liniami autobusowymi? Co z tramwajem na Solnej? Taką wędrówkę po mapie komunikacyjnych potrzeb moglibyśmy kontynuować. Wawrzyńca, przejazd pod Kościelną. Dzisiaj jednak zadać sobie musimy pytanie, czy Poznań jest gotowy rozwiązać rzeczywiste problemy komunikacyjne poznaniaków. Nie będziemy drugim Wiedniem, Zurichem, Kopenhagą, bez odważnych projektów wymagających współpracy na poziomie samorząd lokalny, metropolia, województwo, rząd. Do takich projektów potrzebne są kompetencje, zdolność do współpracy, ograniczenie konfliktów, społeczne porozumienie. Za 2,5 roku mieszkańcy nie będą władz 500-tysięcznego miasta rozliczać z przejścia dla pieszych do dworca PKP, bo z całym szacunkiem zrobić to potrafi wójt kilkutysięcznej gminy. Władze oceniane będą z realizacji dużych projektów usprawniających komunikację w mieście i aglomeracji poznańskiej. Nie chciałbym, aby najsłabszym ogniwem dobrego projektu prezydenta Jacka Jaśkowiaka stali się przedstawiciele niektórych ruchów miejskich odpowiedzialni dzisiaj za przygotowanie inwestycji transportowych. Nie chcemy, aby nieprzygotowane projekty prowadziły do wymierania handlu w centrum. Nie chcemy, aby brak możliwości sprawnego dojazdu komunikacją publiczną do miasta zwiększał obroty galerii handlowych, do których dzisiaj łatwo dojechać samochodem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Bartosz Zawieja. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Jeżeli ktoś 3 tygodnie temu w toku mojej wypowiedzi poczuł się urażony, nie miałem takiego zamiaru. Doskonale wiecie, że kocham Grunwald i zrobię dla niego wszystko. Ale tak chciałbym też niestety powiedzieć o kilku sentencjach, które się w tej debacie czy w tej polemice odnośnie zwężenia ulicy Grunwaldzkiej, bo tutaj protest mój dotyczył głównie tego rozwiązania, a nie wydzielonego torowiska dotyczył. Przedwczoraj na portalu Miasto Poznań ukazał się pewien felieton aktywisty pana Włodka, kolegi zresztą, pasjonata, to trzeba przyznać, w którym, cytuję, stwierdza następujący fakt. Nadto oburzające jest szemrowanie stanowiskami radosiedli poza pozytywnymi stanowiskami radosiedli Łazarz i Jeżyce. Żadna inna nie została podjęta. Chciałbym głęboko zaprotestować, ponieważ 3 tygodnie temu, mówiąc o tym, że konsultowałem się z przewodniczącymi rad Junikowo, Grunwald Południe i Łazarz, co było głównym przyczynkiem do wygłoszenia przeze mnie tego przemówienia, pokazuję i stwierdzam, co nastąpiło w owym czasie. Rada Osiedla Junikowo wczoraj na wczorajszym posiedzeniu kategorycznie sprzeciwiła się zwężeniu ulicy Grunwaldzkiej. To jest uchwała z wczoraj. Mam jej projekt oczywiście do wglądu do uchwała numer 15/70/2 przez 2016 Rady Osiedla Świętego Łazarz z dnia 8 marca w sprawie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej. Lista uwag, jednym słowem, temat podrzędny w zakresie zwężenia ulicy. Mówi o zwiększeniu przepustowości i wprowadzenie zmiany bez jakiejkolwiek modelu ruchu w ciągu trwających remontów Dąbrowskiego i Kaponiera. Jednym słowem, bez komentarza i, czyli jednym słowem, mamy dwie rady osiedlowe, których intencja w mojej wypowiedzi 3 tygodnie temu się potwierdziła. Jeżeli chodzi o Grunwald Południe, jest coś takiego w statucie Rady Osiedla, w której przewodniczący Rady Osiedli reprezentują Radę na zewnątrz, ale tu jest jeszcze inna uchwała Rady Osiedla Grunwald Południe z 28 kwietnia 2015 roku, która upoważnia zarząd osiedla do wydawania opinii oraz zgłoszenia propozycji do projektu dokumentacji technicznej. Czyli w ramach dawnej osiedla Kopernika-Raszyn to zarząd osiedla ma prawo, ma niezbywałe prawo opiniowania pewnych rozwiązań komunikacyjnych. No i ten zarząd osiedla Grunwald Południe, dzień przed moim wystąpieniem, 22 lutego, zaopiniował koncepcję budowy dróg rowerowych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Nie będę tego czytał. To, co mówiłem, że używałem pewnego sformułowania na temat tej propozycji, moim zdaniem, szanowni państwo, po przeczytaniu kolejnej uchwały można powiedzieć jedno. Miałem rację. I tak zwane szemrowanie stanowiskami radosiedli nie nastąpiło, panie Nowak. Nie nastąpiło. Jeżeli nie, to niech pan chociaż uda się na Matejki i te uchwały czy stanowiska grunwaldzkich radosiedli niech pan przeczyta. Bo pan się mija z prawdą. Nieładnie. Była również, jakby to powiedzieć, kwestia czwartego osiedla, która jest moim zdaniem w 100% władna do zajmowania stanowiska. Stary Grunwald. Przewodniczący tejże Rady Osiedla na spotkaniu Klubu Radnych 29 lutego bieżącego roku również wystawił swoje zastrzeżenia do tej jak gdyby propozycji. Jeżeli chodzi o tym, i ta Rada Osiedla ma również w tej kwestii podjąć zdanie. Jakie? Nie wiem. Ale jej szef, lider tamtejszej społeczności i również jeden z kolegów innych, pan Grzegorz, też zgłaszali uwagi na najróżniejszych spotkaniach. Oczywiście nie było to stanowisko ciał statutowych. Niemniej uważam, że przewodniczący Rady Osiedla reprezentuje Radę na zewnątrz i ma. Więc jeżeli podsumujemy ten temat, 4 grunwaldzkie Rady Osiedla, powiem brzydko, 3-0 dla mnie. 3-0. Dla Platformy Obywatelskiej. Mówiąc o tym wątku, chciałbym też spuentować jedne rzeczy. Przewodniczący Rady Osiedli Junikowo, Stary Grunwald, przewodniczący Rady Osiedli Grunwald Południe nie są członkami Platformy Obywatelskiej. przewodnicząca Rady, szefowa zarządu osiedla Łazarz nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Są to następne niejasności, któremu niestety muszę dać odpór. Ale mając na uwadze, jakby to powiedzieć, ciąg dalszy tego stanowiska, to ja, panie, szanowni państwo, chciałbym trochę zejść do przyszłości. 15 lat temu zostałem pracownikiem Wydziału Inżyniera Miasta Zarządu Transportu. Po półtora roku przeszedłem do Wydziału Funduszy Europejskich, do Zarządu Dróg Miejskich. Miałem okazję być trybikiem w megamaszynie, która pozyskała dla tego miasta kilkaset milionów złotych. Ulica Głogowska, Aleja Polska, tramwaj przez Mostrocha i wiele innych rzeczy, chociażby przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych. Ja to robiłem jako członek wieloosobowego zespołu, który większość zainicjował rzeczy, które potem na euro było robione. Oczywiście było to prawie 10 lat temu. Drugi zarzut, że nie znam, nie wiem, co to jest plan transportowy. Kochani, na stronie Planta Poznań jest napisane, że został on opracowany w oparciu na podstawie porozumienia Urzędu Miasta Poznania i Starosty Poznańskiego. Pracując na co dzień w starostwie, byłem współautorem, podkreślam, współautorem porozumienia na linii prezydent miasta starosta poznański, w oparciu o które aplikacja, złożenie wniosku i uzyskanie dotacji, którą bezpośrednio uzyskała Stowarzyszenie Biura Metropolia Poznań, była możliwa. Więc jeżeli ja się nie znam na transporcie, od tak zwanych bardziej niż inne osoby, które roszczą sobie bezpośrednie prawo, no to ja się absolutnie z takimi sentencjami nie zgadzam. Oczywiście każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy, ale formułowanie pewnych test ad hoc na górkę w świecie wirtualnym moim zdaniem jest trochę kontrowersyjne. I teraz, szanowni państwo, odnośnie tego planu transportowego. No, 3 lata temu to już było. Doskonale wiecie, że każdy drogowiec wam powie, że natężenia ruchu pojazdów umownych czy rzeczywistych każdy zarządca dróg robi raz na 5 lat. No to moim zdaniem tak pi razy oko za rok powinniśmy się do tego przymierzać. Ale to, co ewentualnie jeszcze poraża, to to, że moi oponenci nawet nie umieją tego dokumentu czytać. Bo szanowni państwo, w tym wskazanym przeze mnie artykule mieszkańcy 4 grunwaldzkich rad osiedli, czyli te, o których mówiłem, o tych uchwałach, bądź jednej uchwale, której osiedla Stary Grunwald wiąże ze Śródmieściem, wykonują swoje podróże nie piesze w procentach. 62,3% transportem publicznym. No to, szanowni państwo, plan transportowy, strona 56, udział podróży rowerowym i publicznym transportem zbiorowym w podróżach mieszkańców. Wymienione rady osiedli, podpoznańskie gminy, udział podróży transportem publicznym, więc nic wielkiego, sumowałem sobie te wskaźniki dla 4 gmin. I tak, Grunwald Południe 45,5%, Junikowo 55,5%, Stary Grunwald 62,1%, Święty Łazarz 41,3%. I nie wyszło tak, jak tutaj pan napisał 62,3, tylko jest udział podróży transportem publicznym wynosi 51,1. Czyli nawet problem jest, żeby sumować i podzielić przez 4, zrobić średnią arytmetyczną. Okej, okay, ale ja tutaj mówię, że tu jest mieszkańcy 4 grunwaldzkich rad osiedli. No ale tu się zgodzę z panem prezydentem, bo jeżeli Grunwald Południe ma 26 tysięcy mieszkańców i ma 45%, a na przykład Łazarz ma 30 tysięcy, jest 41%, no to 9-tysięczne Junikowo czy 6-tysięczne Stary Grunwald, z tymi parafrazując, u Junikowo 55, Stary Grunwald 62, no to rzeczywiście, jakbyśmy to rozbili do populacji, to niestety ten wskaźnik jest jeszcze mniejszy. Czyli teza, że 31,1 podróży odbywa się samochodami, no moim zdaniem trochę jest tu pewien błąd, delikatnie mówiąc. Per saldo, mówiąc o podróżach rowerowych, tu jest akurat minimalny błąd, bo tu jest 6,6, mi wychodzi 6,4. I nawet gdyby sąsiednie osiedle typu Grunwald Północ dorzucić do tego worka, to tu akurat podróże rowerowe spadną, bo wynoszą one tylko 2,6%. Kochani, pamiętajmy o jednej rzeczy. Kiedy ten plan transportowy był robiony? To jest oczywiście studnia mega wiedzy, podróży, 108 tysięcy poznaniaków miało okazję się z tym dokumentem w jakiś sposób zaznajomić czy w nim uczestniczyć. No ale wtedy Rondo Caponiera była już zamknięta. Czyli najważniejszy węzeł komunikacyjny miasta, niestety, był zamknięty. Te pomiary są trochę, moim zdaniem, już zdezaktualizowane. Dlaczego? No oddano węzeł Rokietnica Tarnowo-Podgórne, czyli S11 w ciągu obwodnicy Poznania, więc to też zauważać. Więc ja się dlatego upieram na przyszłość, panie prezydencie, żeby robić jakiekolwiek zmiany, trzeba po prostu uaktualnione zrobić pomiary natężeń ruchu, poznać preferencje podróżnych i dopiero potem, jakby to powiedzieć, stwarzać możliwości do dyskusji czy konsultacji, co w jakim trybie powinno być zwężone, a gdzie tramwaj, a gdzie ścieżka rowerowa. Przypominam, my nigdy nie byliśmy przeciwko budowie ścieżki rowerowej. W 2014 roku przynajmniej radnych 3 klubów zgłosili poprawkę do podległości, zrobiła i to koleżanka Klaudia, i pan profesor, i nasza koleżanka Karolina Fabiś, ale per saldo ścieżka rowerowa od ronda Skubiszewskiego, czyli od Smoluchowskiego do ronda Nowaka Jeziorańskiego, to przecież głosy Platformy Obywatelskiej i PRO spowodowały, że budowa ścieżki na tym odcinku ulicy Grunwaldzkiej jest w budżecie. No i niestety to, co zabolało tamtejszych samorządowców, to fakt, że no niestety przy tworzeniu, przy założeniu wariantów do tej koncepcji, no niestety nic nie wiedzieli, czego dali wyraz na piątkowej konferencji prasowej. Tak ku przestrodze, czy ewentualnie najbliższemu czasowi, uważam, że powinno się jakby w sposób taki no kategoryczny ze sobą rozmawiać. To nie może być tak, że pod pozorem zrównoważonego transportu no foruje się pewne rozwiązania. Ja nie chcę przesądzać, czy one są słuszne, czy nie. Ale kochani, doskonale wiecie, ja tu mam tonę tych papierów. Kwestia, trzeba też jasno zaznaczyć, wydzielenia torowiska nie budzi kontrowersji. Oczywiście tylko i wyłącznie w zakresie ich dojazdu do pojazdów, tych uprzywilejowanych pojazdów. Ale moim zdaniem dobra organizacja ruchu jest w stanie ten temat absolutnie pogodzić. Ale naprawdę zważmy na jedną rzecz, że Grunwaldzka to targi, a targi to taksówkarze, gastronomicy, wynajem mieszkań, lokali. To rynek popytu i podaży, a Poznań jest miastem targowym. Dlatego jeszcze raz stanowcze nie dla zwężenia ulicy Grunwaldzkiej od Wojskowej do Stolarskiej. I nie chciałbym być tutaj jakiś gołosłowny czy nie. Moim zdaniem wykazałem 2 tezy, o których mówiłem na samym początku. Grunwaldzkie Rady Osiedla wyraziły swoje obawy co do tej propozycji. Są gotowe współpracować. Mogę tylko powiedzieć, że w tej sprawie z panem prezydentem zawarliśmy kompromis. Niebawem się o nim państwo dowiedzą. Niemniej cała sytuacja jest przestrogą na przyszłość, że my po prostu musimy ze sobą rozmawiać. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję. Teraz pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja mam przygotowane takie dosyć ciekawe oświadczenie dotyczące roku pracy oficera rowerowego, ale ponieważ pan prezydent Wudarski wczoraj wieczorem poinformował mnie, a dzisiaj rano państwa o tym, że Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli wszczęło kontrolę działalności pana oficera rowerowego, to ja z tą prezentacją wstrzymam się do czasu zakończenia tej kontroli. Taki mój gest dobrej woli, żeby udowodnić, że nie kieruję się jakimiś osobistymi uprzedzeniami, tylko dobrem miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie przewodniczący, nie komentuje się oświadczeń. Pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci, ja mam taką krótką prezentację. Dotyczy ona punktów, w których będziemy mogli już wkrótce składać wniosek o 500+, ale też nie uciekniemy od transportu. Tych punktów na dzień dzisiejszy jest 5. To, co najbardziej ucieszyło moją Radę Osiedla, to to, że jeden z nich będzie na ulicy Małachowskiego 10. To jest blisko Śródki, w nowym, w nowoczesnym budynku, tam, gdzie można zaparkować, tam, gdzie w pobliżu jest plac zabaw, a w zasadzie na osiedlu są 3 place zabaw. Natomiast, sekundkę, tutaj tak to wygląda, te czerwone punkty rondo Śródka, tu są zawady, można dojechać do tego budynku. Wszystkim można wytłumaczyć, od Śródki w stronę Koziegłów, pierwsza w prawo przed wiaduktem. Tam będą wydawane, tam będzie można składać wnioski. Natomiast tak wygląda rondo Śródka i to jest pierwszy problem, panie prezydencie, z którym trzeba będzie sobie poradzić i o którym będą mówiły młode mamy, które jeżeli będą miały dziecko z wózkiem, przyjadą na rondo Śródka, to przez te rondo nie przejadą. Tam przejście podziemne jest niedostępne dla mam z wózkiem. Tak wyglądają wszystkie schody. Mamy bonus dla rowerzystów, bo są szyny. Także mama, która weźmie dziecko w koszyczek na rower, ta przejedzie przez rondo Śródka, inna będzie miała problem. Wiemy, z tym się nic nie dzieje. Nadal nie ma tabliczek z oznakowaniem, jaka to ulica. Na to czekam już pół roku, panie prezydencie. Jeżeli trzeba, to może moja Rada Osiedla wesprze pana finansowo. Dorzucimy się do tych tabliczek, bo dobrze, żeby one już po tym pół roku były. To jest pętla Zawady, bo ze Śródki na Zawady możemy dojechać. Tramwaj 27 dojeżdża i stąd będziemy mogli udać się do punktu na Małachowskiego 10. I tu kolejny problem. Tylko jeden tramwaj teraz tam kursuje. Jeżeli chcemy, żeby ci mieszkańcy, którzy będą przychodzili i składać wnioski, dobrze by było, żeby ta częstotliwość była większa. Kiedyś jeździły dwa tramwaje. Także warto tutaj się nad tym pochylić. Pan prezydent pokazuje tak, no ja też tak pokazuję, panie prezydencie, dlatego, że za chwilę mieszkańcy przyjdą, powiedzą, jak dojechać do tego punktu, tak? I trochę zadbać o te przystanki, bo tak wygląda ten przystanek przy Małachowskiego 10. Od wielu lat też tam chociażby wiata zadaszona, gdyby byłoby już lepiej. Gdybyśmy dzisiaj robili konkurs na pętlę, na najgorszą pętlę, to myślę, że pętla Zawady byłaby jedną z trzech, która wygra ten konkurs. Z tyłu ten nowoczesny budynek, także budynek świetny, polecam to miejsce, natomiast dojazd nieciekawy, liczne papiery. Ja co roku składam wniosek o to, żeby pętla została wysprzątana. Raz do roku są sprzątane papiery i na tym się kończy. W tym roku na wiosnę znowu złożę wniosek o to, żeby posprzątać butelki i papiery, no bo tak to wygląda. Chodnik, którego się nie możemy doprosić, to czarne tutaj, to jest dziura, teraz jest błoto, bo jest wiosna, natomiast latem ten cały piach, on będzie, tu będzie jedna wielka dziura, mama z wózkiem nie przejedzie. I jest wola Rady Osiedla Ostrów Tumski, Śródka Zawady w tym, żeby po prostu wesprzeć tą inwestycję, bo tutaj naprawdę potrzebny jest chodnik. Ostatnie, tu jest droga do tego poznańskiego centrum. Ona jest teraz, no tak to jeszcze wygląda, szanowni państwo. Ja nie pokazuję tego, żeby przestraszyć, tylko po to, żeby, no musimy sprostać tej inwestycji, tak? Jeżeli chcemy, żeby nasi klienci byli dobrze obsługiwani. Moja rada czuje się też trochę, nie trochę, ale czuje się gospodarzem. Bardzo nam zależy na tym, żeby te osoby, które przyjdą złożyć wniosek, żeby miały też dobre wrażenie, tak? Że tu jest fajny punkt. Panie prezydencie, trochę pracy jeszcze przed kwietniem i ja myślę, że ten rok to będzie takim rokiem, w którym zawady będą dobrze wyglądały, mieszkańcy będą chcieli przyjeżdżać i tu składali wnioski, bo tak jak mówiłam, punkt jest świetny, nie ma strefy, jest gdzie parkować, są 3 place zabaw, bardzo dobre miejsce, świetny dojazd, tylko takie problemy chodnikowo-transportowe.
Dziękuję bardzo. Pan Jan Sulanowski. Sulanowski, przepraszam.
Dziękuję, panie przewodniczący. Słowa swoje chciałbym zaadresować przede wszystkim do nieobecnego pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, ale wszystko będzie w takiej formie, jakby on tutaj z nami był fizycznie. Nawiązuję do sprawy pańskiej interwencji skierowanej do klubu KKS Sporty Walki Poznań w związku z turniejem organizowanym. Przyjmijmy na potrzebę tego oświadczenia pańską typologię przez nacjonalistów i rasistów. Klub wywiązuje się z zadań dotowanych z miejskich pieniędzy. Pan Maciej Piekarczyk, zastępca dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, powiedział, cytuję: nie mieliśmy do tej pory sygnałów od rodziców dzieci, które uczęszczają na zajęcia do KKS Sporty Walki Poznań, jakoby działo się tam coś niepokojącego. Tymczasem na pańskie polecenie urzędnicy mieli skontrolować ten klub, sprawdzić, czy zajęcia odbywają się w sposób właściwy oraz odbyć rozmowy z trenerami, podopiecznymi i ich rodzicami. Powiedział pan: Poznań nie będzie dotował organizacji, które angażują się w działalność propagującą rasizm. Poleciłem mojemu zastępcy Arkadiuszowi Stasicy oraz urzędnikom odpowiedzialnym za promocję sportu podjęcie formalnych działań. Uważam za niedopuszczalne, by kadra instruktorska o takich poglądach miała styczność z trenującymi podopiecznymi. To jest cytat ze strony miasta Poznania. Zastanawiam się, w jaki sposób pan, rzekomo zadeklarowany demokrata, zamierza kontrolować poglądy innych osób. Czy każe pan miejskim urzędnikom przeprowadzać przesłuchania, sprawdzać, jakie kto ma nadruki na koszulkach, jakie kto nosi tatuaże? A może zamierza pan powołać municypalną policję polityczną? Skoro według pana niedopuszczalne jest, aby trenerami sportowymi byli ludzie o takich, a nie innych poglądach, to może tak samo jak na klub KKS Sporty Walki Poznań zamierza pan w przyszłości nasyłać kontrolę na inne podległe panu instytucje oraz dotowane przez Zamorząd Poznania stowarzyszenia, aby sprawdzać, kto jakie wyznaje poglądy. Dziś na pańskim celowniku są nacjonaliści, a może jutro korwiniści, kukizowcy i kaczyści. Na skutek pańskiej groźby wycofania wsparcia lub nieprzyznania go w przyszłym roku klub KKS Sporty Walki Poznań wycofał się z udostępnienia sali organizatorom turnieju. Organizatorzy znaleźli jednak inną lokalizację i mimo tego, że na miejsce przeprowadzenia turnieju wezwano policję i policjanci przybyli w znacznej liczbie, to jednak impreza nie została przerwana. Najwidoczniej nie zostały spełnione przesłanki wyrażone w artykule 256 Kodeksu Karnego o propagowaniu faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju. W swoich działaniach przekroczył pan uprawnienia prezydenta miasta. Prezydent Poznania nie ma prawa kontrolować, jakie kto wyznaje poglądy. Nie ma prawa przyznawać wsparcia organizacjom w zależności od tego, jakie poglądy wyznają ich członkowie. Nie ma prawa nasyłać kontroli na organizacje tylko dlatego, że nie podobają mu się poglądy ich członków. Takich uprawnień nie ma też policja. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jakie działania w związku z tą sprawą podjęli podlegli panu urzędnicy i na jakiej podstawie wydał im pan dyspozycję. Łatwo rzuca pan pod adresem innych oskarżenia o totalitaryzm. Jednakże swoimi wypowiedziami i decyzjami to pan wpisał się w ten wątpliwy standard. Będę łagodniejszy i powiem, że wykazał się pan nadgorliwością. Wszyscy znamy powiedzenie, że nadgorliwość bywa gorsza od faszyzmu. Dziękuję.
I kolejne oświadczenie, pan radny Adam Pawlik.
Panowie prezydenci, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem wygłosić stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Poznania w sprawie realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 196 na terenie gminy Czerwonak. Zwracamy się do pana prezydenta miasta Poznania o respektowanie podjętych przez miasto Poznań zobowiązań dotyczących budowy tak zwanego trzeciego odcinka, trzeciego fragmentu inwestycji dotyczącej budowy spalarni na terenie gminy Czerwonak. Mówimy tutaj o fragmencie drogi od granicy miasta Poznania do dojazdu do naszej elektrociepłowni Karolin. Mówimy tutaj o dwupasmowej drodze, dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą i dwa ronda na jej przebiegu. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, jak wszyscy wiemy, na etapie podejmowania decyzji o lokalizacji spalarni miasto Poznań miało duży problem z wyborem tej lokalizacji, ponieważ duże niepokoje społeczne związane z tą lokalizacją uniemożliwiały tak naprawdę prawną lokalizację tej spalarni. Ostatecznie po wielu rozmowach wydyskutowano, że najlepszym miejscem będą właśnie okolice Czerwonaka, teren elektrociepłowni Karolin. Jak w 2009 roku przeprowadzano konsultacje społeczne z mieszkańcami tej gminy, to 77% niemalże mieszkańców była przeciw, 23% popierało tą inwestycję, ale przy założeniu, że otrzyma gmina coś w rodzaju rekompensaty w postaci budowy tego układu drogowego, dwa pasy w jedną, dwa w drugą, plus dwa ronda. Taką propozycję zaakceptował prezydent miasta Poznania i bodajże w październiku 2009 roku na konferencji prasowej przedstawił taką ofertę mieszkańcom gminy Czerwonak. To uspokoiło i wyciszyło protesty, niepokoje tych mieszkańców i od tego czasu wszelkie formalności prawne szły już dużo łatwiej, dużo prościej i ostatecznie ta lokalizacja dokonała się na terenie gminy, właściwie na terenie naszej gminy, ale na terenie elektrociepłowni Karolin, która bezpośrednio przylega do gminy Czerwonak. Chcemy powiedzieć wyraźnie, że zobowiązań, które się deklaruje publicznie, należy przestrzegać. Należy przestrzegać przede wszystkim dlatego, że to były zobowiązania deklarowane nie w imieniu, nie prywatnie składane, a w imieniu miasta Poznania. Miasto Poznań to my wszyscy i my wszyscy jesteśmy uczestnikiem tego zobowiązania i tamtych decyzji. Przecież to Zarząd Dróg Miejskich posiada pełną dokumentację techniczną na przebudowę i modernizację tej drogi, budowę tych dwóch rond, w związku z czym poczuwaliśmy się i poczuwamy do dzisiaj większość społeczeństwa, że takie zobowiązanie padło. Nikt na tej sali nie powie, że takiego zobowiązania nie było. Proszę Państwa, złamanie takiego zobowiązania to nie jest taka prosta sprawa. To jest podważenie wiarygodności miasta Poznań w oczach mieszkańców powiatu poznańskiego, w oczach włodarzy, wójtów i burmistrzów gmin zlokalizowanych dookoła miasta Poznania na terenie powiatu poznańskiego. A podważenie takiej wiarygodności miasta Poznań to sprawy niebezpieczne, bo to przede wszystkim sprawy związane z przyszłością naszego miasta, z wydatkowaniem środków europejskich, z wydatkowaniem zintegrowanych inwestycji, funduszy na zintegrowane inwestycje terytorialne, w skrócie ZIT, wydawane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Jeśli to zobowiązanie zostanie dzisiaj złamane, to jaką mamy wiarygodność? Jakie są możliwości współpracy w następnych latach przy wydawaniu tych środków unijnych, pochodzących z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego? Takiej wiarygodności nie będziemy posiadali. Jaką będziemy posiadać wiarygodność przy budowie zintegrowanego transportu publicznego? Żadnej. A zintegrowany transport publiczny to
przede wszystkim odkorkowanie ulic właśnie w Poznaniu, a nie na terenie powiatu. To budowa wspólnego biletu, który jest interesem nas wszystkich, ponieważ czym większa liczba pasażerów z powiatu poznańskiego i dalej przyjedzie do Poznania transportem publicznym, tym większa liczba tych mieszkańców będzie korzystać z usług Zarządu Transportu Miejskiego, a co za tym idzie, zmniejszy się rekompensata na rzecz ZTM-u. To wszystko trzeba wiedzieć i widzieć, podejmując tak nieodpowiedzialne decyzje, jakie są formułowane przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka i które grożą nam kolejnymi ruchami, kolejnymi złymi decyzjami, ale już wtedy odwetowymi tak naprawdę samorządów sąsiednich. Proszę państwa, współpraca to jest bardzo delikatna rzecz. Zawsze będzie tak, że duży może więcej i te mniejsze gminy będą podchodziły do takiej współpracy nieufnie. Udało się w zeszłej kadencji stworzyć Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Przypomnę, że prezesem tego stowarzyszenia jest prezydent miasta Poznania i prezes tego stowarzyszenia nie powinien burzyć tego, co powstało kilka lat temu, bo na pewno poprzez burzenie miasto Poznań i mieszkańcy miasta Poznania nie zrobią kroku do przodu, w związku z czym apelujemy o rozwagę i jeszcze raz przemyślenie tego, co zostało zadeklarowane przez pana prezydenta. Mamy nadzieję jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent podzieli tą argumentację, przede wszystkim związaną z uczestnictwem w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i wszystkim tym, co idzie za działaniami tego stowarzyszenia i dotrzyma zobowiązań, jakie padły w stosunku do gminy, do mieszkańców gminy Czerwonak. Dotrzyma tych zobowiązań, bo tego wymaga racja nas, naszych mieszkańców miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To było ostatnie oświadczenie, które państwo radni chcieli wycofać. Udało nam się uwinąć z tym w godzinę. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu dzisiejszego porządku sesji. Jest to punkt 4, projekt uchwały PU 386/16 w sprawie